Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
No cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pick Please. Cześć Łukasz, siema.
Dzień dobry panu, panie Jakubie, witamy wszystkich.
Ja też witam wszystkich i dzisiaj kontynuujemy nasz temat sprzed miesiąca odnośnie filozofii dobrej solówki. W ostatnim odcinku dywagowaliśmy o różnych tematach takich filozoficznych właśnie związanych z solówkami.
W ostatnim odcinku z tego cyklu, bo chyba było Hard Rockets po drodze.
Po drodze było Hard Rockets rzeczywiście, więc w ostatnim odcinku z tego cyklu chodzi mi o ten właśnie co miesiąc temu był i tam sobie dywagowaliśmy na takie tematy jak cisza, na takie tematy jakie są filozofie w ogóle pisania i tworzenia solówek, jaką w ogóle solówka pełni funkcję w utworze. I o tych różnych rzeczach powiedzieliśmy. Mieliśmy też gościa, czyli Łukasza Sojkę z Hard Rockets, który się wypowiedział, czym dla niego jest solo i jak on swoje solówki pisze.
I co go kręci w solach, i o Gwiezdnych Wojnach, i o studentach z Rzeszowa. No, cudawianki.
Dokładnie tak, bardzo ciekawa wypowiedź. I dzisiaj będziemy ten temat trochę kontynuować, ale znowu my się wycofujemy troszkę w tło. I na pierwszy plan wychodzą nasi słuchacze i nasi przyjaciele, którzy będą tutaj o tych solówkach opowiadać, bo zadaliśmy im pytanie, które brzmiało. Co uważasz, że solówka powinna mieć, żeby być jakaś taka wybitna, wspaniała, chwytająca za serducho, żeby była ponadprzeciętna, żeby w tym utworze pełnił jakąś ważną funkcję? Co takie solo musi mieć i jakie są twoje ulubione solówki? A jeśli ktoś był muzykiem, to dodawaliśmy jeszcze takie pytanie, jak on tworzy swoje własne sola.
Tak, czyli takie dwie perspektywy. Opowiedz nam z perspektywy słuchacza, po prostu muzykoholika, ale jeśli jesteś muzykiem, to powiedz, jak to wygląda od strony tego kreatora, prawda, muzycznego. Więc tak to wygląda. Jacek Kurski, nasz pierwszy gość, wierny słuchacz, najaktywniejszy komentator chyba, bo wydaje mi się, że tak to się nazywa na Facebooku, człowiek, którego ty poznałeś.
Tak, to jest człowiek, który nas zaczął słuchać przez wspólnych znajomych i pewnego dnia trafił do Berlina i pamiętam, że poszliśmy na kebaba i na piwo, więc to w ogóle najlepsze tego typu akcje. Właśnie życie pisze scenariusze tego typu i fajnie jest móc się spotkać z kimś, kto w pewnym sensie docenia naszą pracę i uważa, że jesteśmy warci tego, żeby z nami wyskoczyć gdzieś na piwo i pogadać po prostu o muzyce przy browarze.
Tak, a Jacek jest gościem, który ma tonę historii, po prostu niezliczonej ilości anegdot i słucha muzyki nie od wczoraj i zasadniczo ma takie akcje z życia dotyczące muzyki, że myślę, żeśmy chyba łapali za głowę nie raz, prawda? Co on tam przeżywał w życiu muzycznie.
Tak, on był na Pink Floydach w ogóle na żywo i różne inne ciekawe muzyczne historie ma też Jacek do opowiedzenia, ale tym razem będzie się wypowiadał tutaj w tym naszym solówkowym temacie, także Jackowi zadaliśmy to pytanie i wiem, że dla niego to pytanie było bardzo trudne.
Ludzie, litości. Ja tu kompletny muzyk, gitarzysta, amator z muzycznej gramatyki, co najwyżej trzy na szynach i takie pytanie. Jak ja teraz mam przelecieć swoje 500 CD-ków i całego Spotify'a? Ale poważnie, to są indywidualne odczucia i nie wiem, co powoduje, że akurat to lub inne solo mi się podoba. Czasem jest to oszczędność w grze, czasem brzmienie, czasem brawura, czasem instrument, najmniej chyba prędkość. Nie mylić z brawurą. Chociaż z 5 minut się jarałem takim małym stinem, nawet mi przeszło. Dobre solo musi wcisnąć w fotel, albo złapać za gardło, aż pójdą łzy, albo spowodować nieodpartą chęć, nauczę się tego grać, choćby skały, wiecie co. Z racji mojej amatorszczyzny to mam takie fazy na jakiś gatunek muzyki, na konkretnego muzyka, na zespół. I jak jest faza, to albo słucham na okrągło, albo staram się nauczyć jakiejś solówki lub riffu. Z solówkowych rozkminek, które najbardziej pamiętam, to Dire Straits Sultani Swingu. Solówkę, którą rozkminiałem zwalniając obroty w kaseciaku, żeby mieć dźwięk po dźwięku. Tak, wiem, teraz są tabulatury, nie ma sprawy. Ryszard Sygitowicz Kawalkado, w ten sam sposób. Ale to, co mnie wcisnęło w fotel i wciska za każdym razem, to wjazd i solo na Hammondach w Child in Time. Do dziś pamiętam, jak to pierwszy raz usłyszałem w stereo. Jerzu Kolczasty, co to było? Do dzisiaj lubię hammondowe sprawy i z polecenia naszego wspólnego przyjaciela Marcina Wodarskiego uwielbiam brawurowe wykonania Lachy Doleja. Miałem też fazę na Vaja i Satrianiego, od wariackich kawałków po ballady i przy okazji odkryłem Erika Johnsona, który swoim utworem Manhattan na koncertowej płycie 3G rozwalił mi system. Próbowałem się tego nauczyć, ale na próbowaniu się skończyło, no nie ta liga. Czasem jest faza na bluesa i wtedy Thrill Is Gone, B.B. Kinga, do którego sobie pogrywam, albo Still Got The Blues, Mura, no to były hiciory w swoim czasie. Ale żeby nie tak tylko gitarowo, to bywa, że i coś takiego jak YYZ zespołu Rush wycięło mnie z butów, plus solówki Neil Aperta na bębnach zawsze. Dobry bas też zawsze wchodzi, taka Tal Wittelfeld albo nasza Kinga Gwyk. To jak kto lubi. A właśnie, bo przecież jeszcze panie, tak bym zapomniał. Moim odkryciem jest Larry Basilio, brazylijska gitarzystka z São Paulo, która na swoim fioletowym Ibanezie LB1 czaruje tak, że biorę wszystko jak leci. Kiedyś jeszcze miałem zajawkę na Orianti Panagaris, szczególnie po teledysku ze Stevie Vai'em, ale chyba też mi na razie przeszło. Najbardziej egzotyczna rzecz, którą się trochę jarałem, to dwóch chorwackich wiolonczelistów, którzy robią wióry ze smyczków grając covery. Solo do Thunderstruck na wioli, no panie kochany, to może zabić. Mógłbym tak jeszcze długo, bo nie fiksuję się jednym, chyba że na jakieś 3 tygodnie i wtedy leci tylko Rush. Ale jeśli chodzi o najulubieńsze solówki, które zawsze łapią mnie za gardło, to najbardziej na świecie zawsze chciałem się nauczyć grać i się nauczyłem. Another Break in the Wall, część druga. Walczyłem kilka miesięcy, ale zwalczyłem. To był jeden z pierwszych utworów w moim życiu, którego słuchałem na naprawdę dobrym sprzęcie z odtwarzacza CD u mojego kolegi i siadłem na dywan. Wspomniany wcześniej Mark Knopfler i solo do Sultanów Swingu Łukasz Piona. Również wspomniany wcześniej Hammond w Chilling Time. Solo perkusyjne Neil Aperta z koncertu A Show of Hands zespołu Rush. Solo syntezatorowe w utworze Queen I Want to Break Free, szczególnie to zejście w bas na końcu, zawsze to śpiewam. Chyba najkrótsze solo, jakie znam, na które zawsze czekam i którego zawsze mam mało jak leci, ten utwór to Kelly Meridionu. Nie jestem jakimś fanem Fisha i kolegów, ale to właśnie to. A że no bass no fun, to nie mogę nie wspomnieć o utworze Czeka Michała Grota z płyty o tytule właśnie No Bass No Fun. Jeżeli ktoś nie słyszał, polecam. No i słuchajcie, coś takiego jak Run Run Away zespołu Slate i solo na dudach. Jak komuś noga do tego nie chodzi, to pff, niech pierwszy rzuci w kobziarza. I sam nie wiem co jeszcze, bo chyba wyszłoby mi 150, a może 100, bo gdzie Clapton, J.J. Cale, Gary Hoe i tak dalej. Podszedłem do półki z płytami i szybko zawróciłem. Na koniec tylko dodam, że jakoś tak bardziej podchodzą mi solówki koncertowe, bo tam zawsze jest jeszcze coś. Problem jest tylko taki, że potem jak słucham niechcący wersji studyjnej, to mi to cosik nie gra. Dobra, kończę, bo się rozgadałem. Jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
No dobrze, ja sobie zapamiętałem, dobre solo musi wcisnąć w fotel albo złapać za gardło, aż pójdą łzy, albo spowodować nieodpartą chęć nauczenia się grać choćby skały, wiadomo co. Absolutnie tak. Jeszcze jedno pytanie, które zapadło mi w pamięć, czy wobec tego, co powiedział Jacek, czy my, stary, mamy jakieś sola, po których płynęły nam łzy? Może ty się wypowiedz najpierw.
Wiesz co, ja ci powiem, że łzy to zazwyczaj, jeśli chodzę na koncerty i jest rzeczywiście jakieś wykonanie na żywo i jest jakaś solówka, która mnie tam za serducho gdzieś złapie, to rzeczywiście zdarza mi się gdzieś tam łezkę uronić, czasami nawet więcej. Dużo zależy to u mnie od takiego emocjonalnego połączenia z danym zespołem, jakimiś wspomnieniami związane właśnie ze słuchaniem tej muzyki i tego zespołu. Natomiast ciarki mam bardzo często, słuchając różnych solówek, i jest jedna, która za każdym razem u mnie to wywołuje, to jest Telegraph Road zespołu Dire Straits, solówka gitarowa Marka Knopflera, która w tej końcowej fazie tego utworu jest, ale nie mówię tutaj o wersji studyjnej, tylko chodzi mi o album Alchemy, live nagrany w 1983 roku i tamta solówka to jest mistrzostwo świata po prostu. Tak cudownie zagrana i do tego wszystkiego te bębny Terego Williamsa tam w tle, które po prostu biją tak mocno, to jest właśnie taka totalna eskalacja pod koniec tego numeru. Coś wspaniałego. Ty, Łukasz, jakie twoje solówki?
Ja też płakałem przy Telegraph Road, ale przy pierwszej solówce. I to nie dlatego, że druga jest zła czy coś w tym stylu, bo to też jest maestria. Ja kocham ten song absolutnie też miłością po prostu wielką, więc doskonale rozumiem, o co ci chodzi, bo to jest cudowny numer, więc puśćcie sobie Telegraph Road. No właśnie, z tym płaczem. Mam utwory, które zabieram ze sobą na cmentarz, jak chodzę do mamy. Na przykład Nigdy nie przejdę obojętnie, bo Explosions in the Sky jest taki kawałek, który się nazywa Your Hand in Mine. I to zawsze mnie rozkleja, ten numer. Takie gitarowe, bardzo spokojne gitarki, piękne melodie. Wiesz, gdy Knopfler grał w Kongresowej Telegraph Road, to mnie też spotkało właśnie to, o czym mówisz, też się popłakałem. Natomiast Jacek też wspomniał o tym, że miał fazę na Waju, w Satrianich i Malmsteena. Natomiast ja kocham Malmsteena, zwłaszcza za pierwszą płytę i koncert z orkiestrą symfoniczną. W sensie Jackowi chodziło o to, że miał fazę na gitarzystów, którzy grają taką wirtuozerską muzykę i to jest czysto gitarowa muzyka. Tam są sola, to jest generalnie taka duża popisuwa, nie ma wokali zazwyczaj, prawda? Natomiast ja bardzo szanuję Malmsteena i on na przykład zagrał takie solo do kawałka Deep Purple Mistreated. I to, jak on tam filmem poleciał, to Richie Blackmore by się naprawdę tego nie wstydził, bo ja też zaczynałem od fascynacji właśnie też Satrianim, Wajem. Dziś mam na playliście wielu ulubionych solówek, takich gości jak Jason Becker, End of the Beginning, Attitudes, Polyphia z kosmicznym solem Jasona Richardsona w kawałku Aviator, no i Van Halen oczywiście. Natomiast wracając do Jacka, emocje, rzeczywiście emocje, łzy, ciary, to znowu wyraźnie przemawia w tonie jego wypowiedzi i my to czujemy. I rzeczywiście jest to trudne do nazwania, ale fajne takie wnioski można wyprowadzić, że jest tego dużo i proszę sobie śmiało przestudiować tą listę, którą on wypuścił. Bo to konkrety są, to nie są z przypadku numery.
Nie, no to każdy numer, który Jacek wymienił, jest bardzo ciekawy i solówki w nim są totalnie nieprzeciętne. A nasz następny gość to wiem, że jest twój znajomy.
Tak, i ja sobie bardzo cenię Piotra Łukasiewicza, gdyż jest to radiowiec o bardzo czujnym uchu, znakomitym guście. Ma audycję radiową w Radio Jazz, która się nazywa Jazz, czyli Blues. Piotrek organizował taki fantastyczny festiwal kiedyś, Warsaw Blues Nights. I ja mam kilka niesamowitych wspomnień z tego festiwalu, choćby biorąc pod uwagę fakt, że jestem na jednym klipie na YouTubie, jak grał Morland Narbacool i ja... Taki młody koleś, jeszcze z długimi włosami, trochę wyglądający jak Ozzy Osbourne, tam szaleje pod sceną, to autentycznie jest takie nagranie na YouTubie. I mam też drugie takie fajne wspomnienie, bo kiedyś grałem na jam session u Karola Wiśniewskiego na festiwalu też bluesowym, Ochota Blues Festival, i tam no zagrałem, było super i poszedłem potem na festiwal właśnie Piotra Łukasiewicza, tam nie pamiętam kto grał, jakiś Ian Siegel. I słucham i w pewnym momencie na tym festiwalu Piotra ktoś stał przede mną. I słuchał też muzyki i odwraca się, patrzy się na mnie, uśmiecha się, wiesz czego tu brakuje? A tak nie znam głośno. Nie, twojej gitary. I na festiwalu Piotra Łukasiewicza mam jedno z najfajniejszych wspomnień koncertowych, stary.
To jest dobre story, rzeczywiście.
To jest takie ładne. Więc z perspektywy radiowca Piotrek wypowie się o tym, co dla niego musi mieć dobra solówka. Prosimy.
No zadaliście mi niełatwe pytanie. Czym powinno charakteryzować się dobre, ciekawe dla ucha solo? Przyznam, że nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. W moim przypadku w ogóle muzyka to coś niezidentyfikowanego, coś, co albo czuję, albo przechodzi obojętnie obok mnie. Kiedy muzyka do mnie dociera i ją czuję, jest duże prawdopodobieństwo, że mi się spodoba. Nie znam się na teorii muzyki i nie za bardzo potrafię ją opisywać, co też pewnie słychać w moich wypowiedziach w radio. Muszę jednak coś czuć, muszę czuć, że muzyka niesie uczucia, że nie jest to tylko techniczna zabawa nutami. Muszę wiedzieć, że artysta włożył w muzykę część siebie. Tak też jest z solówkami, mogę słuchać godzinami znakomitych popisów instrumentalnych i nie złapać tego czegoś, a czasem wystarczy chwila i już wiesz, że w danej solówce jest coś więcej niż tylko nuty i technika. Coś, co nazywa się... feelingiem. I właśnie feeling to jest coś, co decyduje, że przy danej solówce szczęka mi opada albo się zaciska. Pewnie nie będę szczególnie oryginalny, ale partie instrumentalne Coltrane'a, Milesa Davisa, Theloniusa Monka to jedno niekończące się solo, które nigdy mi się nie nudzi. W ich muzyce jest wszystko, co pozwala mi żyć tą muzyką, gdy ją słyszę. W świecie bluesa, solówki T-Bone Walkera na przykład w Stormy Monday czy B.B. Kinga w Thrill Is Gone to jest czysty feeling, a technika jest jedynie dodatkiem. Gdy słyszę pierwsze nuty Albert's Shuffle Mike'a Bloomfielda, jestem już w innym świecie. Podobnie ma się z pianistycznymi wyczynami na przykład Jamesa Bookera. Dlaczego? Sam nie wiem, po prostu to czuję i tyle.
A zatem znowu wchodzimy w metafizyczność. Tylko, że Piotrek to jest facet, który użył takiego terminu jak feeling. Coś, co decyduje o tym, czy szczęka opada, czy się zaciska. Mój kolega ze szkoły gitary mówił na to czuj. I to jest fajne określenie, bo to też jest gość, który, no nie wiem, to trochę jak z czymś, co ci smakuje. Po prostu wiesz, czy ci coś smakuje, czy ci coś nie smakuje. Dlaczego? No ciężko powiedzieć, no ale generalnie wiesz. Ja sądzę, że Piotr Łukasiewicz to jest gość, który dużo w życiu już przesłuchał dobrego staffu muzycznego i on sobie nie da wcisnąć bullshitu. Po prostu, bo potrafi rozpoznać, kiedy muzyk gra z serducha, kiedy gra prawdę i robi to z pasją. Kiedyś Santana właśnie powiedział, że on jak chodzi na koncerty, to nie ma znaczenia, czy on idzie na McLaughlina, czy kogoś innego. On potrzebuje pasji jako słuchacz. I jeśli on jako ten widz, pasjonat muzyki, nie słyszy pasji w tym, co jest grane, to on wychodzi z koncertu, go nie ma. I ja się mocno łączę z takim podejściem, bo i ty, i ja doskonale wiemy, że jeśli coś się nam muzycznie podoba, to jest taki huk, to o kurde, to jest dobre. My to wiemy, a potem sobie to będziemy tam rozbijać na czynniki pierwsze, ewentualnie, jeśli będziemy mieć na tą ochotę.
Dokładnie tak, a ten feeling może mieć tak naprawdę różne znaczenia, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o solówki, to tutaj powiedziałbym, że drugorzędną rzeczą jest fakt, czy jakieś solo jest zagrane bezbłędnie, czy nie, bo zwłaszcza w wykonaniach na żywo, gdzie solówka jest improwizowana, no to bardzo ciężko jest zagrać, powiedzmy, wszystko idealnie i tak, jak się chciało. I moim zdaniem tutaj techniczne jakby, może nie tyle umiejętności, bo techniczne umiejętności są do tego potrzebne, ale jeśli się wkradną jakieś drobne potknięcia bądź błędy, to nie ma tutaj większego to znaczenia, jeśli właśnie jest ten feeling, o którym mówi tutaj Piotr Łukasiewicz. I tutaj dla mnie jest takie magiczne moje zawsze duo odnośnie tego feelingu, związane też z solówkami, a to jest duo, no oczywiście, Grateful Dead, a jakżeżby było inaczej, czyli Bob Weir na gitarze rytmicznej i Jerry Garcia na gitarze prowadzącej. I oni mają tak, że jak oni sobie grają, to oczywiście solówki gra Jerry Garcia, ale właśnie ta współpraca tutaj jest, bo nawet jak jest solo, to Bob Weir mu sobie tam tą rytmikę do tego dogrywa, bo to nie jest takie solo, że Jerry Garcia gra sobie sam, tylko oczywiście zespół daje jakiś podkład. I ten Bob Weir jest mistrzem właśnie stawiania takich fajnych kontrapunktów do tego, co gra dana solówka, które po prostu prowadzą gdzieś tam, rozwijają ten dźwięk i dają właśnie te pomysły na kolejne rozwiązania Jerry'ego Garcia. I tutaj takim przykładem, moim ulubionym właśnie ich utworu, to jest utwór Althea. I tutaj oczywiście, tak jak to Grateful Dead, nie można mówić o wersjach studyjnych, tylko o różnych live'kach, więc ja tutaj powiem Nassau Coliseum, Uniondale, 16 maja 1980 roku, taki bootleg właśnie, Live at Nassau Coliseum, Grateful Dead, tam jest wspaniała wersja tego utworu. A co ciekawe, Bob Weir do tego numeru czasami tą rytmikę do tej solówki przygrywa na slajdzie i to jest w ogóle jakiś dla mnie kosmos, jak można grać gitarą rytmiczną w momencie, gdzie tam ktoś daje solo gdzieś w tle slajdem. To jest totalny kosmos i to można usłyszeć między innymi właśnie w nowych wersjach zespołu Dead & Company, który powstał po śmierci Jerry'ego Garcia, już później z Johnem Mayerem na gitarze i na przykład właśnie koncert z Alpine Valley 23 czerwca 2018. I tutaj wspaniała współpraca Boba Weira i Johna Mayera na gitarze. Coś wspaniałego, piękna solówka. Polecam tutaj każdemu.
Ja się zgadzam i wiesz co, dopowiem, teoretycznie da się grać rytmikę slajdem, zwłaszcza starzy bluesmeni grali riffy, prawda, slajdem, natomiast masz rację, jest to wybitnie, wybitnie trudne. Ja nie widuję gitarzystów, którzy grają rytmikę slajdem.
Tak, jeśli to nie jest klasyczny blues gdzieś tam, nie, taki barowy, to zasadniczo się tego nie robi w takich współczesnych utworach gdzieś rockowych czy coś i tego nie ma totalnie i to jest trudne i to też musi pasować gdzieś tam rytmicznie i tak dalej do tego utworu. No nie wiem, Bob Weir dla mnie to jest mistrz gitary rytmicznej.
Tak, ale bardzo ciekawy wątek poruszyłeś. Bob Weir i Jerry Garcia, czyli dwóch gitarzystów. to nie są goście z okładek czasopism gitarowych, którzy grają rzeczy niesamowicie trudne jakby technicznie. Natomiast ich dwóch razem, to jest takie właśnie kluczowe spojrzenie na ten temat, bo jeden i drugi się fantastycznie uzupełniają i to jest niesamowita siła tego zespołu, chociaż nie jestem takim fanem jak ty, to doskonale to słyszę. I mi się przypomina Keith Richards i Ron Wood, bo kiedyś Keith powiedział coś takiego, że oni indywidualnie tak naprawdę są, parafrazuję trochę, ale mniej więcej taki miała wydźwięk jego wypowiedź. Są słabi, no. Zasadniczo są dziesiątki, setki, po prostu tysiące gitarzystów lepszych od nich, ale oni są razem lepsi niż milion innych. Dokładnie tak samo jest właśnie pewnie z Jeremy Garcia i Bobem Weirem.
Tak, że ich współpraca, no w ogóle oni jamują strasznie dużo i cały czas, nie? Znaczy już teraz nie, no bo Jerry Garcia niestety już dość długo nie żyje, ale ta współpraca ich, no to była legendarna i jest właśnie podstawą tego zespołu, nie?
Tak jest. A teraz coś z zupełnie innej beczki.
Tak, a teraz coś z zupełnie innej beczki, bo zaprosiłem tutaj do udziału w naszym podcaście mojego świetnego przyjaciela, Lynn, który jest wokalistą zespołu metalowego Human Abyss.
Ale to publicznie.
Tak, ale to publicznie, bo prywatnie to siedzimy w biurko po prostu w pracy. Od 8 lat po prostu w jednym biurze razem, biurko w biurko, jesteśmy dobrymi kumplami. No i właśnie, Lynn ma swój zespół metalowy, oni grają death metal. On jest wokalistą, jest też gitarzystą, chociaż akurat w swoim zespole nie gra na gitarze, ma jakiś drugi sludge metalowy zespół, gdzie jest gitarzystą. W Human Abyss jest po prostu wokalistą. No i Lynn odpowie tutaj na to pytanie, które zadaliśmy, ale po angielsku, więc mam nadzieję, że tutaj nasi słuchacze sobie jakoś poradzą. Jak nie, to można to tak przeklikać i my gdzieś damy takie krótkie podsumowanie na koniec mniej więcej tego, co Lynn tutaj w swojej wypowiedzi dla nas zaserwuje. Hits.
Hey Jacob, hey Lukasz. First of all, my name is Lynn. I'm a metal vocalist of the band Human Abyss. And I play a bit guitar myself. So, yeah, what makes a guitar solo great? Well, that is an interesting question. I think it's a question of taste. Not every solo really reaches me. For me, the solo is the climax. I think for most of the people it is. It should summarize the song, the essence of the song. It's all about emotions, and the solo kind of brings the revelation. The story, what is told, gets its physical expression, and the emotions are bare. A solo has the power to catch all the energy of what is going on and really makes you feel it. That is a good solo for me. When I hit the age of 12, I experienced my first actual rock solo consciously on the Metallica album Garage Incorporated. It's actually a cover album and they have a song on there, it's called Am I Evil? And they tease the solo dynamic already in the first 30 seconds. And then they go back to the song, what is actually a song of Diamond Head, I have to mention that. And then 5 minutes later, the actual solo comes. And it's beautiful because it's spiraling, it's escalating, it's changing its dynamics, and it's epic. Solos I immensely enjoy are those from Slayer, I have to say. Like in Dead Skin Mask, South of Heaven, War Ensemble, Raining Blood, Seasons in the Abyss, Mandatory Suicide, Wicked, right? They are so evil and it's so dark, I love it. And it does not follow like this classic tradition of being virtuose, but just like follow the chaos and darkness, what injects a feeling, right? It gives you this eerie feeling of horror, and that is just beautiful. It's genius as well. I have a problem with like solos in general, because normally they just don't surf the song. They normally are put in there to show how great lead guitarist there is and that he can play very fast, very quick, complex stuff, but it's empty in a way. It's soulless. It's just technique. There's no heart. It has nothing to say. There's no story, right? What brings me actually to my favorite solo of all time, and it comes from French death metal band called Gorod, and the song is called Disavow Your God, and it's a 2:30 solo, I guess, and I don't know what makes this solo so special. It touches me deeply, and it's a double lead solo, and it's powerful. It's powerful how they start this double lead mechanic, what is epic in itself, right? And they kind of develop it, go further, going more complex, variate, and resolve the whole thing in like a very dissonant death metal riffing, what actually ends the song. That's just beautiful. I always said I want to have this solo played on my funeral, actually, because it is, for me, just the pure beauty.
To jest tak zabawne, bo ja totalnie nie słucham tak ciężkiej muzyki, ale doskonale rozumiem, o czym Lynn mówił, zwłaszcza o tym służeniu piosence. Tom Bukowa, czyli mój guru z Nashville, gitarzysta sesyjny, mówi, że faktycznie jest jednym z bardziej wziętych muzyków stamtąd i nie wie do końca czemu, ale mówił, że ma jedną świętą zasadę, jeśli chodzi o swoją filozofię pracy muzyka sesyjnego. On ma sprawić, by jego gra służyła piosence, a inni brzmieli dzięki niemu lepiej. I kawałek, który polecił Lynn, czyli Devour Your God, absolutnie zgadzam się z tym, że tam jest epickie to solo. Ono wnosi niesamowitą odmianę dynamiki do tego, co się działo wcześniej w tym kawałku. Dodaje taki element melodyczności, która stoi wręcz w sprzeczności z tym, co się działo w utworze wcześniej. I to jest kapitalne, mądre granie. I to, co Lynn też powiedział, tam nie ma, my byśmy powiedzieli, pałowania się takiego technicznego, bo kiedy grasz taką muzykę, to gitarzyści są bardzo sprawni, manualni, grają bardzo szybko i często tego jest po prostu za dużo. A Lynn, co ciekawe, właśnie powiedział dużo o takich emocjach, o budowaniu klimatu. I ten kawałek to jest ten utwór, gdzie solówka jest bardzo mądra. Mi się tego świetnie słucha, a to nie jest łatwe zagrać solo, które ma ponad 2 minuty. Jeszcze tam jest tapping od samego początku, czyli taka technika bardzo taka, no bym powiedział, elektryzująca, rozpropagowana przez Eddiego Van Halena. Przykuwa to uwagę i ja to kupuję totalnie. Zresztą riffy tam też są super. Mi to też przypomina właśnie kawałek Manic Street Preachers. Grali kiedyś taki numer La Tristesse Durera i ten kawałek sobie leciał i nagle wchodzi solo gitarowe, ono jest z zupełnie innej parafii, ale jest tak piękne melodycznie i tak przykuwa uwagę, a zresztą jestem absolutnie urzeczony, jak on szczerze mówi o tym pięknie tej ciemności i horroru. To jest po prostu, on mnie tak sprzedał tym, bo tak. On jest po prostu tak niesamowicie prawdziwy do granic z tym, jak on się tym jara i to jest absolutnie cudowne, piękne, takie ciężkie i mroczne. I love it.
No tak, to jest inny klimat totalnie niż tutaj, wiesz, to co my na co dzień słuchamy, chociaż ja muszę powiedzieć, że tak, no chłop jest po prostu totalnie takim true metalem prawdziwym i rzeczywiście myślę, że ta atmosfera jest ważna i to nie było wcześniej u nas nigdzie poruszone, że właśnie budowanie jakiegoś takiego klimatu, jakiejś atmosfery, jakichś takich emocji, ale niekoniecznie takich, że człowiek się, nie wiem, może wzrusza czy coś, tylko jakiejś takiej po prostu atmosfery, jakiegoś przywołania takich innego rodzaju też uczuć, tak? Czyli tutaj w tym momencie jakiegoś takiego właśnie strachu, horroru.
Solówki mają służyć utworowi, mieć duszę i opowiadać historię.
To jest dokładnie to. Jeśli celem utworu jest zbudowanie jakiejś mrocznej atmosfery, to jakaś świetna solówka, która to robi, totalnie pasuje tutaj. A powiedz, Łukasz, co ty byś chciał, bo tu kumpel mój wspomniał o pogrzebach. Co ty byś chciał na pogrzebie, żeby ci grali?
Co chciałbym, żeby leciało z głośników, było grane, kiedy jest mój pogrzeb? Son Hodou Rado, Daniela Lanua. Mam taki kawałek ukochany, gitarowy, piękny, ubóstwiam go. Od razu mi się z tym skojarzył. A ty jaki masz ulubiony kawałek, który chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie?
Wiesz co, no ja to myślę, że jakieś 30-minutowa Grateful Dead. Nie, no nie. Znaczy może za karę. Ostatni w życiu trolling, ale nie. Wydaje mi się, że tutaj kolejny Jam Bandzik, The Allman Brothers Band, mój ukochany, i numer Blue Sky. napisane przez Dickiego Betza, ale nie w wersji studyjnej, tylko znowu jam bandy, więc musi być wersja live. Sunny at Stony Brook, Nowy Jork, 19 wrzesień 71.
Godzina.
Nieznana niestety dokładnie, ale to jest dokładnie ta wersja, która mi totalnie leży. To jest taki krótki wstęp wokalny na tym utworze, potem są dwie solówki. Pierwsza Duane Allman, druga Dickie Betts. Ta pierwsza Almana jest w ogóle wspaniała, ta solówka jest tak melodyjna, więc po prostu mogę ją w zasadzie całą zanucić i w ogóle dla mnie najlepsza solówka w ogóle wszechczasów. No i później przyjmuję od niego w pewnym momencie tą solówkę Dickie Betts, prowadzi się aż do końca, później znowu jest taki krótki fragment śpiewany. Zasadniczo można by powiedzieć, że większościowo to ta piosenka to są sola, bo tych fragmentów takich standardowych piosenki gdzieś tam jakiegoś refreniku to są tylko takie dwa krótkie, a głównie jest to solówka, jest to absolutnie genialny, cudowny, wspaniały numer. Dickie Betts nagrał ją dla swojej żony Sandy Blue Sky, Wabe Ging, która była Indianką i właśnie te, po indiańsku te Wabe Ging znaczy Blue Sky, czyli niebieskie niebo. I to jest dla niej piosenka i dla mnie prawdopodobnie najlepszy utwór wszechczasów. No i tak, no także tutaj mamy atmosferę, mamy przysłużenie się piosence, klimat. A teraz oddajemy głos znowu komuś spośród twoich znajomych.
Piotr Mizera, Belmajsa, Vers Jammers, czyli grupa, z którą jamujemy co wtorek w studiu Wersalka, salce prób stworzonym przez uczniów Mikołaja Harasimiuka. Piotrek jest gościem, który ma absolutnie bezbłędne poczucie humoru, magię błyskawicznej riposty, która zawsze trafia w środek tarczy, nawet jeśli ta tarcza już jest przebita strzałą. Jednocześnie jest bardzo pozytywnym gościem, ma bardzo fajne spojrzenie na muzykę, jest oczywiście słuchaczem, jest też gitarzystą, ma bardzo taki gust, który nie do końca jest na przykład kompatybilny z moim, lubi inne brzmienia i to jest super, bo on je bardzo, bardzo dobrze czuje. Więc kiedy gra na przykład numery, jakieś riffy Old Them Witches, to ja słyszę, że on to ma po prostu pod palcami, ja nie umiem tak zagrać na przykład jak on. To jest uczeń Mikołaja i myślę, że usłyszycie bardzo fajną, taką też stonowaną wypowiedź, bardzo przemyślaną, bo to jest gościu, który jak gra, to po prostu wie dokładnie, co ma zrobić i jest bardzo świadomy. No i generalnie jest to super ziomek, więc bardzo się cieszę, że Piotrek udzielił swojego głosu i opowie wam trochę o tym, jak on myśli z perspektywy, no głównie gitarzysta, ale też słuchacz. Jedziesz, Majsa.
Kiedy zaproponowano mi udział w odcinku dotyczącym instrumentalnych partii solowych, postanowiłem podzielić się własnymi przemyśleniami bez jakiegoś specjalnego przekopywania się przez historię muzyki, a tylko przypomnieć sobie własne wrażenia o najlepiej znanych mi solówkach lub takich, które jako pierwsze przychodzą mi na myśl. Bo oczywiście solówki to jest temat, o którym można rozprawiać godzinami, zwłaszcza mając na wyciągnięcie ręki nieprzebrane zasoby muzyki dostępne w serwisach streamingowych. Przede wszystkim według mnie solo nie jest elementem tylko wypełniającym pewien pusty fragment utworu. Tam, gdzie wokalista nie śpiewa, gdzie znajduje się przerwa lub przejście pomiędzy elementami kompozycji. Uważam, że to taki element sztuki muzycznej, za pomocą którego instrumentaliści przeprowadzają słuchacza pomiędzy poszczególnymi częściami struktury utworu. Czasami zaskakują, wprawiają w osłupienie, a czasem uspokajają albo wręcz przeciwnie. Solo może także ciekawie wprowadzać w nastrój utworu muzycznego lub częściej spotykana formuła go kończyć. Wszyscy znamy wspaniałe sola z Purple Rain Prince'a, Comfortably Numb Floydów czy Since I've Been Loving You Zeppelinów. Ale co powoduje, że ten instrumentalny fragment pozostaje nam na długo w pamięci? Dobre solo powinno według mnie spełniać co najmniej jedno z wymienionych kryteriów. Melodyjność. Solo powinno po prostu dać się zaśpiewać. Jako przykłady sprzed kilkudziesięciu już lat wymienię ze swojej pamięci Big Lock Roberta Planta, swoją drogą solo zagrał tam Robert Blunt, czy Private Investigations Dire Straits, przepiękny dialog gitary akustycznej z marimbą. I mimo, że wracam do tych numerów niezbyt często, to słuchając ich mam wrażenie, że pamiętam każdą nutę, każdy dźwięk i potrafię je zanucić. Drugie kryterium to według mnie ciekawe brzmienie instrumentu i dynamika oraz emocje. Jestem wielkim fanem zespołu Old Them Witches i po ich niedawnym koncercie w Warszawie miałem okazję porozmawiać z ich gitarzystą. Między innymi wspomniałem o znakomitym wykonaniu utworu Diamond podczas występu w amerykańskim radiu KEXP z Seattle. Ben MacLeod potwierdził, że mimo że gra ten utwór na każdym koncercie, to radiowe wykonanie było najlepszym solo wykonanym przez niego do tego kawałka. Kolejny czynnik to nieoczywista harmonia. Jako dobry przykład podam Josha Homme z Queens of the Stone Age i jego solo w utworze Sad by the Ocean. Charakterystyczna gitara i prosty, ale bardzo melodyjny, wykonany głównie slajdami motyw. Swoją drogą to przykład solowej zagrywki wprowadzającej w utwór, a następnie powtórzonej w drugiej jego części. I na koniec, trochę pół żartem, pół serio, solo, którego nie ma, taka kategoria. Zdarza się, że świetna partia instrumentalna jest zagrana tylko w niektórych wersjach utworu. Przykładem, całkiem niedawnym, może być utwór Colors grupy Black Pumas. W podstawowej wersji utworu, znanej z płyty, bardzo dobre solo jest grane na organach Hammonda. Natomiast wersja Studio Live, dostępna na YouTube oraz wersja Deluxe, ich jedynego na razie albumu, zawiera wersję z przepięknym i nieco szalonym gitarowym solo. Solo zagrane z lekkim fuzem na telekasterze. Po prostu majstersztyk i zaskoczenie dla tych, którzy znają inną wersję tego nagrania. Jako wciąż początkujący gitarzysta wiem, jak trudno jest wymyśleć i zagrać dobre solo. Równie ważne jest jednak, aby zdawać sobie sprawę, że w odpowiednim momencie trzeba je zakończyć. Kończę więc. Cześć.
Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo ja wiedziałem, że będzie super, ale mimo wszystko i tak Majsa podniósł poprzeczkę. Natomiast powiedział o tej melodyjności. Ty wspomniałeś rzeczywiście, że jesteś w stanie to zaśpiewać, to pierwsze solo z Blue Sky, prawda? I on też o tym opowiedział. To jest jedna z najważniejszych lekcji solisty, bo jeśli umiesz grać na gitarze melodię, zwłaszcza te, które da się zaśpiewać, to naprawdę jesteś w domu. Bo co do zasady, wszystko co gramy na gitarze powinno być w miarę proste i przede wszystkim zapadać w pamięć. Jeśli grasz na gitarze, a grasz na przykład rytm i zagrasz trzy akordy i publika, wiesz, się buja, to jesteś w zasadzie sprzedany, bo głównie o to chodzi. Chris Buck też mówi o tej umiejętności właśnie tworzenia melodii. Jest to najbardziej melodyczny chyba gitarnik z młodego pokolenia, on pięknie frazuje, cudownie gra i on też o tym myśli w tych kategoriach, że coś, co jest grane na gitarze w momencie właśnie sola powinno padać do głowy i to się powinno też zaśpiewać. De facto my to robimy na gitarze, śpiewamy na instrumentach. Paul Kossoff z Free, David Gilmour z Pink Floydów, Derek Trax, John Mayer, Jimi Hendrix z Little Wingu, Eaglesi w Hotelu California, Prince w Purple Rain, Tom Scholz w Bostonie, John Petrucci z kawałku Lines in the Sand, na przykład Gary Moore w The Prophet, Vitos z Komy w 100 tysięcznych jednakowych miast, partia gitarowy z Wieży Radości, Wieży Samotności, Sztywnego Palu Azji. To są kawałki, gdzie linia gitary jest po prostu taka, że jesteś w stanie to zaśpiewać, zanocić. Podpora udanego sola. Drugi wariant, no to brzmienie i dynamika. To jest to, co mówił Łukasz Sojka w poprzednim odcinku, czyli to, jak gitara brzmi. Ona musi na samym początku, no nie odpychać przede wszystkim, być miła dla ucha. Tak jak głos zresztą, kiedy z kimś rozmawiamy, to też interpretujemy głos, chcemy słuchać głosu, jeśli on jest wyraźny, jeśli on jest miły, przyjemny w odbiorze. I tak samo jest z soundem instrumentu, którego słuchamy. Głównie mówimy o gitarze, ale prawda, chodzi też o trąbkę, o saksofon. Więc to ma znaczenie, no i dynamika. Dynamika, czyli głośniej, ciszej, szybciej, wolniej, z wibratem, bez wibrata, ostrzej zakostkowane, zagrane palcami, czyli jest trochę lżejszy ten dźwięk, czy na przesterze, czy na czystym takim brzmieniu. To wszystko ma znaczenie, które też buduje to solo. Więc absolutnie sztos wypowiedź.
Ja tutaj dorzucę moje trzy grosze jeszcze odnośnie tego brzmienia, o którym tutaj mowa, bo ja się na tych technikaliach wszystkich nie znam i nie jestem w stanie do końca powiedzieć, bo to taka gitara i taki efekt, bo ja nie od tego jestem w muzyce.
My też tego nie wiemy.
Może tak jest, ale wiesz co, ja ci powiem, że generalnie rzecz biorąc są takie rzeczy, które ja lubię w brzmieniu, tak ogólnie, i ja nie potrafię ich do końca określić, bo to są różne rzeczy. Posłużę się tutaj takim przykładem Neila Younga, nie? Na przykład u niego w brzmieniu charakterystyczne jest to, że on każdą sobie strunę stroi w ogóle inaczej totalnie, więc nie ma tam gitary nastrojonej w jakiś tam konkretny sposób, tylko każda struna jest jakoś tam przestrojona, rozstrojona, w ogóle jakieś dziwne rzeczy i później Neil Young gra jakiś numer, I ludzie się zastanawiają, jak ograć i nie wiedzą. I są debaty gdzieś w internecie, potem na forach. Hej, a Neil Young, tu jak on tą gitarę nastroił na tym numerze? A no wiesz co, wydaje mi się, że tą strunę tak, a tą tak i w ogóle to jest też takie charakterystyczne w jego brzmieniu.
Tak, on ma kilka strojów dziwnych.
Tak, ale on jakieś dziwne rzeczy robi, że właśnie jakaś jedna struna jest jakoś tam nastrojona, inna inaczej i to w ogóle nie pasuje totalnie do tych standardowych strojów. Są to jakieś dziwne kosmosy totalnie u Neila Younga. No i właśnie tak, i ten brzmienie u niego mi też odpowiada. Więc po prostu charakterystyczne musi być brzmienie. O, to na tej zasadzie.
Ale ty nie możesz tak skończyć tej wypowiedzi, bo ty masz coś o kurczakach.
A tak, mam o kurczakach, tak, bo taki tutaj komentarz dałem odnośnie tych takich popisów instrumentalnych, ale jakiś Vice, Satriani, inne takie rzeczy. Ja tam niektóre rzeczy lubię oczywiście. Ja nie będę mówił, bo jestem wielkim fanem Zappy, więc Vice akurat niektóre rzeczy lubię. Ale na koncertach czasami jest tak, że jak ktoś tam wchodzi w te takie techniczne popisówki i w ogóle, o, jestem taki świetny i umiem zrobić plum, blub, 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 blub. Tak, to ja mam zawsze takie po prostu, Jezus Maria, okej, okay, chyba pójdę po piwo teraz. Bo naprawdę nie jestem w stanie tego brać na klatę w momencie, w którym to po prostu nie ma żadnego celu innego niż pokazanie, że ktoś tutaj bardzo szybko umie różne dziwne popisy wyrobić. No.
Jak już wspomniał Lynn, solo ma służyć piosence, a nie być wyścigiem kurczaków. To jest to magiczne zdanie, które chciałem usłyszeć.
Tak,
no taki... Nie możesz się z tym kłócić. No,
no dokładnie tak.
Dobrze. I takim stwierdzeniem skończymy, ale jeśli jeszcze w dalszym ciągu ktoś się zastanawia, no to co, no to ja będę grał sola, super, to o to chodzi w muzyce. Steve Lukather, legendarny gitarzysta sesyjny, gitarzysta Toto, który nagrał z tym zespołem wiele ciekawych numerów, powiedział kiedyś, w swoim życiu ponad 90% całej kasy, jakiej zarobiłem, przychodziła z gry gitary rytmicznej.
No i dziękuję.
No i dziękuję i wiadomo o co chodzi i za co się płaci. Solówki są ważne, ale wiadomo za co się płaci.
Solówka to jest ozdobnik, a jak reszta nie pasuje, to solówka nie pomoże.
Tak jest. No i bardzo ładnie, żeśmy doprowadzili do wniosków końcowych. Dziękujemy.
Dziękujemy. Zapraszamy też do dzielenia się na social mediach z nami różnymi informacjami, ciekawostkami. Może coś pominęliśmy, jakie są wasze ulubione solówki. Czy zgadzacie się tutaj z wnioskami, które mamy odnośnie solówek? Czy macie jakieś przeciwne zdanie? Czy zgadzacie się z naszymi przyjaciółmi, którzy się wypowiadali? Czy może też nie? Także zachęcamy do udziału.
Tak, i jednocześnie chcielibyśmy jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować naszym gościom. Łukasz Sojka z Hard Rockets, który był wcześniej, a w tym odcinku słyszeliście Piotra Łukasiewicza z Radia Jazz, audycja Jazz, czyli Blues, co serdecznie bardzo polecamy. Piotrek ma audycję co środa, w godzinach no, późniejszych, lekko wieczornych. Jacek Hurski, gitarzysta amator z muzycznej gramatyki, co najwyżej trzy na szynach, ale nasz serdeczny też przyjaciel podcastu, wierny słuchacz. Lynn, kolega Kuby, dusza metalowca, mroczna, ale jakże poetycka. A na koniec Piotr Mizera Welmajsa z Verzjammers, który całkowicie bezbłędny sposób i ujmujący, również poetycki, opowiedział o tym, jak on widzi solówki z perspektywy gitarzysty i słuchacza. Dziękujemy.
Dziękujemy i do usłyszenia za 2 tygodnie, a będziemy tam opowiadać o pewnej wytwórni muzycznej, która była bardzo ważna w historii muzyki, która wyprodukowała niezliczoną ilość hitów i te hity były funkowe i R&B, bo będziemy mówić o Motown
Records.
Dokładnie tak. Także zapraszamy Stevie Wonder i różni inni świetni artyści, właśnie w podobnych gatunkach będą przez nas omawiani w kontekście właśnie tej wytwórni, która odcisnęła bardzo ważne piętno na historii muzyki. Także do usłyszenia.
Cześć.